To Polskie Radio Lublin, 7,5 minuty po 12.
Ja w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, kłaniamy się w to środowe popołudnie w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego, audycji, w których mówimy o szeroko rozumianej pomocy i pomagamy naszym słuchaczom. Program dziś realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. A co przygotowaliśmy na dziś? Wyłudzanie danych lub pieniędzy przez wiadomości tekstowe jest już regulowane w ustawie o zwalczaniu nadużyć w telekomunikacji elektronicznej, która właśnie weszła w życie. Operatorzy telekomunikacyjni mają więc nowy obowiązek, muszą blokować fałszywe SMS-y. Co jeszcze wprowadziło nowe przepisy, między innymi o tym porozmawiamy w tym programie. Będziemy też przestrzegać przed oszustami, którzy wykorzystują strony internetowe różnych instytucji, by wyłudzić właśnie od nas dane czy pieniądze. Tym razem przed takimi działaniami ostrzega Narodowy Fundusz Zdrowia. A na zakończenie wysłuchamy jak zawsze poradnika w języku ukraińskim. I jeszcze kilka słów o audycji, sposobie komunikowania. Pogotowie radiowe to program prewencyjno-poradnikowy i interwencyjny. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy i przedstawiamy tych, którzy pomagają innym. Pomagamy Państwu, ale też informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania. Nasi eksperci radzą, jak uniknąć zagrożeń i jakie przysługują nam prawa. Państwa pytania przyjmujemy pod numerem zgłoszeniowym, cały czas ten sam, 815 33 11 11, albo mailowo lub pocztą tradycyjną, adresy, telefony, wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl, a w zakładce Pogotowie Radiowe archiwum audycji. Pogotowie Radiowe do 13 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Weszła w życie ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Operatorzy telekomunikacyjni mają więc nowy obowiązek. Muszą blokować fałszywe SMS-y. Co jeszcze wprowadziły nowe przepisy? Co tu jest ważne? Mówi dr Marek Miśkiewicz, Instytut Informatyki UMCS, Katedra Cyberbezpieczeństwa.
Jesteśmy kilka dni po wejściu w życie ustawy, która precyzuje w zasadzie i reguluje te wszystkie kwestie związane z różnego rodzaju działalnością telekomunikacyjną, która jest niepożądana. I ta ustawa nakłada też obowiązki na operatorów, dostawców tych usług komunikacyjnych, no i też wyznacza odpowiednie podmioty, które mają też w odpowiedni sposób reagować na to, co się dzieje. Tu się pojawia pytanie oczywiście, co zmienia się dla takiego potencjalnego Kowalskiego w ramach tego, że ta ustawa wchodzi w życie. Myślę, że dużo się zmienia w tych kategoriach, że no, jesteśmy współcześnie atakowani różnego rodzaju próbami wyłudzenia i danych, i niedanych, i też takimi próbami nakłonienia nas do różnych niepożądanych działań. To się może źle skończyć, bo to są przypadki znane, w których ludzie tracili oszczędności i to znaczne tak naprawdę w wyniku właśnie takiej niefrasobliwej swojej działalności, motywowanej właśnie, czy jakoś tak inspirowanej ze strony ludzi, którzy mają doświadczenie właśnie w tego typu atakach tak naprawdę. Tutaj też można sobie poczytać dokładniej, jest w internecie mnóstwo artykułów na takich popularnych portalach, rzetelnych portalach, które informują o tym, jak to wygląda. No, można sobie wejść na stronę CERT Polska. CERT to jest taka grupa reagowania, powiedzmy, która powstała przy NASK-u. NASK to jest z kolei instytut państwowy, który zajmuje się analizą aktywności w sieci, generalnie sieciami komputerowymi, a w takiej skali ogólnokrajowej. No i ten zespół CERT właśnie powołany jest po to, żeby monitorować stan działalności na różnych niepożądanych rzeczy, tak naprawdę, które w tej sieci mogą się dziać. I tam na stronie CERT jest dokładnie opisane, co się zmienia i z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o te kwestie związane z ustawą i jakie korzyści dla nas ta ustawa przynosi, no i jakie są konsekwencje właśnie dla tych osób, które taką działalność prowadzą. I tam warto sobie też zobaczyć, bo jest wymienione kilka sytuacji, kilka przypadków, z którymi mamy do czynienia ostatnio i one wszystkie są w tej domenie właśnie takiej telekomunikacyjnej, związanej w dużej mierze, choć też niekoniecznie właśnie z tą telefonią komórkową. I tam się wyróżnia kilka takich modeli ataku tak naprawdę. Pierwszy atak taki bardzo prosty, bym powiedział, nawet on jest może nie tyle skuteczny, ile no jest bardzo popularny tak naprawdę. To są właśnie te ataki smishingowe.
Jak to tłumaczyć?
Gdyby chcieć rozwinąć, to jest SMS phishing, czyli próba wyłudzenia albo złapania nas na wędkę, wyłowienia nas, wysyłając tam jakiś SMS, który nakłania nas do sprawdzenia rzeczy, na różnego rodzaju stronach, które potencjalnie uniemożliwiają kontynuację czegoś tam albo jakieś zagrożenie dla nas mogą stanowić. No i mnóstwo jest takich różnych przykładów i przypadków z tym związanych. To są jakieś SMS-y, które mówią, że jest jakaś niedopłata gdzieś na koncie, u jakiegoś dostawcy internetu jest niedopłata, mediów, u dostawcy mediów jest jakaś tam też niedopłata, że paczka została zatrzymana i tak dalej, mnóstwo tego jest. Tam jest też podany link tak naprawdę do takiej strony, gdzie należałoby wejść i tą opłatę uregulować. Oczywiście link prowadzi do strony, która nawet jeśli wygląda jak strona faktyczna, ta, która powinna być, to na pewno jest stroną, która jest niebezpieczna, bo ona wyłudza po prostu dane. I pytanie, czy na takiej stronie w ogóle wchodzić, czy nie. Osoby doświadczone potrafią sobie poradzić z taką sytuacją, myślę, kiedy na taką stronę się wejdzie, bo mają pewną świadomość tego, co ta strona może od nas chcieć. Natomiast jeśli ktoś nie czuje się pewnie zupełnie, no to myślę, że należy takiego SMS-a absolutnie zignorować. Ten problem też związany jest jeszcze z jedną rzeczą. Otóż popularne stały się takie SMS-y, które pojawiają się u odbiorców i mają nadawcę, który się określa jako już nie poprzez numer telefonu konkretny, tylko jakiegoś rodzaju nagłówek typu na przykład, to jakiś tekst może być i to może być tekst zupełnie dowolny. To miała być taka pewnego rodzaju funkcjonalność związana z SMS-ami, żeby widzieć tam jakieś, jeżeli pisze do nas na przykład, dostawca jakiejś usługi związanej z mediami, to tam się pojawia nazwa firmy, która to świadczy, a nie numer telefonu, który dla nas może być jakiś tam nierozpoznawalny. No i to się stało podstawą do tworzenia takich SMS-ów zwanych SMS-ami brandowanymi, czyli takimi SMS-ami, które dana marka sobie może wysyłać masowo do klientów, co jeszcze powiedzmy jest legalne tak naprawdę, bo tam jakaś reklama jest może uciążliwa, ale też nie jest niebezpieczna. No ale też znalazły się osoby, które podszywając się pod różnego rodzaju znane firmy wysyłają SMS-y właśnie phishingowe.
Jak z tym walczyć?
No i ta ustawa ma poniekąd ukrócić właśnie tego typu działalność w ten sposób, że ten zespół CERT właśnie udostępnia strony, na które można zgłaszać różnego rodzaju przykłady takich SMS-ów. Oni tworzą bazy danych, no i dostawcy usług telekomunikacyjnych, tak zwane telekomy, są zobowiązane do blokowania tego typu SMS-ów właśnie jeśli ten wzorzec SMS-a lub będzie pasował dokładnie lub się będzie nieznacznie różnił od tego, który w tej bazie jest. Więc powinniśmy zobaczyć może spadek liczby tych różnego rodzaju SMS-ów phishingowych. Natomiast trzeba też mieć świadomość, myślę tutaj, że te osoby, które nas atakują, one też są sprytne i będą starały się jakoś to jednak obejść, więc bo to jest zawsze walka, że ktoś przed kimś chce być krok do przodu tak naprawdę, ci, którzy się bronią, ci, którzy atakują, więc myślę, że z jednej strony tych SMS-ów powinno być mniej, z drugiej strony pewnie będzie jakaś większa fantazja w konstrukcji tego typu treści, więc trzeba być tutaj czujnym. Natomiast powinno to zadziałać. No oczywiście kwestia wdrożenia i na ile to będzie działało, jak szybko będzie to działało i tak dalej, to jest dzielna sprawa, no ale dobrze, że jest taki mechanizm, czy będzie, czy to już powinien działać w zasadzie, a do tej pory go w ogóle nie było i to rzeczywiście był problem.
Krótka przerwa, po niej między innymi powiemy o innych formach oszustwa.
Ja w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie mówimy o cyberbezpieczeństwie, o nadużyciach elektronicznych, bo nowa technologia, internetowa sieć mają swoje zalety, ale też i zagrożenia i tutaj warto być czujnym, o czym mówi dr Marek Miśkiewicz z Katedry Cyberbezpieczeństwa UMCS. Przed przerwą mówiliśmy o ustawie, która weszła w życie pod koniec marca, ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Operatorzy telekomunikacyjni mają nowy obowiązek, muszą blokować fałszywe SMS-y, ale to także dotyczy na przykład maili.
Kolejna rzecz, która jest w tej ustawie, która się pojawia, to jest, to też dotyczy maili phishingowych, takich już tradycyjnych, wysłanych pocztą elektroniczną. To nie ma związku z telekomunikacją, ale mamy mnóstwo tego typu różnych maili, które najczęściej już nawet są filtrowane przez dostawców tych usług pocztowych, one trafiają do spamu. Niektóre się przebijają tak naprawdę jednak do tej skrzynki i lądują gdzieś tam w tej poczcie do odebrania i odczytania. No i tam też to też ma być regulowane w tym sensie, że mają być wdrażane obowiązki obowiązkowo i obligatoryjnie pewne mechanizmy, które mają przeciwdziałać przesyłaniu tego typu wiadomości. No, sprawdzany jest nagłówek takiej wiadomości, sprawdzany jest dostawca, a autor, że tak powiem, i to jest weryfikowane z pewną bazą danych różnego rodzaju domen i tych potencjalnych dostawców tej poczty, więc to też powinno w jakiś sposób ograniczyć ilość tych maili phishingowych. Jest popularny też, może nie popularny, ale pojawił się ostatnio taki model ataku, który nazywa się spoofingiem. I to jest taki spoofing. Spoofing to jest metoda podszywania się generalnie, czyli udajemy, że jesteśmy kimś, kim tak naprawdę nie jesteśmy, przedstawiając coś, co ma właśnie to potwierdzić. No i to, o czym mówię aktualnie, no to objawia się tym, że dzwoni do nas telefon, patrzymy, kto do nas dzwoni tak naprawdę i widzimy, że albo to jest numer telefonu, który dobrze znamy, albo nawet jeśli jest ktoś w skrzynce adresowej zapisany pod takim numerem telefonu, no to pojawia nam się imię i nazwisko tej osoby, która z tym numerem jest związana. Ewentualnie pojawia się tam jakaś informacja, że jest to, no nie wiem, jakiś nasz bank, z którym ewentualnie mamy, gdzie mamy konto, no właśnie jakaś instytucja, która z nami chce się skontaktować. No i to uwiarygadnia tego, kto do nas dzwoni, a ten, kto do nas dzwoni, ma zazwyczaj właśnie te niecne zamiary, no i chce nas nabrać i oszukać tak naprawdę. I to jest poważny problem, bardzo złożony i też nie jest prosty do rozwiązania. Natomiast ta ustawa też nakłada konieczność tutaj działań ze strony tych właśnie telekomów po to, żeby uniemożliwić możliwość wykonywania tego typu połączeń, gdzie podmienia się numer dzwoniącego na jakiś taki, który ma w nas wzbudzić jakąś reakcję, no i nakłonić nas do tego, czego tam od nas będą chcieli. To tak w bardzo dużym skrócie, natomiast to można każdy z tych punktów jeszcze głębiej rozwinąć i powiedzieć, jakie mechanizmy, jakiego rodzaju działania i tak dalej mają być podjęte przez właśnie te instytucje telekomunikacyjne i tych dostawców, żebyśmy się czuli generalnie bezpieczniej.
No właśnie, jak się chronić, jak być bezpiecznym, bo tak jak pan wspominał, oszuści są kreatywni, potrafią wprowadzać nowe sposoby. Jak się chronić, od czego zacząć, jak w ogóle chronić nasz komputer, jeżeli jesteśmy w sieci, jeżeli korzystamy z internetu?
No jest wiele już od dawna znanych takich elementarnych rad i porad, które należy wdrożyć. No przede wszystkim powinniśmy mieć jakieś programy antywirusowe. Ich działalność teraz już jest rozszerzona na różnego rodzaju inne mechanizmy weryfikowania różnego rodzaju zagrożeń, więc to nie tylko wirusy, ale też i różnego rodzaju właśnie strony. Tam są bazy stron, które są potencjalnie szkodliwe, różnego rodzaju jakieś treści, które pochodzą z internetu, które mają właśnie ten ładunek taki negatywny, w sensie właśnie tym, że mogą w jakiś sposób wpływać na te nasze dane, bądź próbować je wykraść, więc no to jest elementarna podstawa. Programów różnego rodzaju jest mnóstwo i płatne i bezpłatne. Zawsze jest problem, czy lepiej płacić i czuć się pewniej, czy może jakiś bezpłatny program jest też równie dobry. To ja już tutaj nie chcę wchodzić w dywagacje na temat tego, który z nich jest lepszy, który gorszy. Mnóstwo ich jest, można sobie poczytać, są rankingi robione, więc z tym nie powinno być problemu. Tym bardziej, że no jeżeli jesteśmy użytkownikami na przykład Windowsa, no to tam już jest instalowany taki program przez sam system operacyjny, on jest wbudowany w system, więc ta podstawowa ochrona jest tam zapewniona. Ona w dużej ilości przypadków wystarcza, ale jeśli ktoś chciałby się czuć pewniej, no to jest tutaj oczywiście dowolność wyboru.
Jakie są niebezpieczne praktyki, które nawet nieświadomie codziennie możemy wykonywać w sieci?
Aktualnie dużo osób rezygnuje z takiego modelu pracy przed komputerem w domu, natomiast nabywa laptop, który jest urządzeniem mobilnym, można się przemieszczać i to jest duże udogodnienie. Co się wiąże oczywiście z tym, że podłączamy się często do różnych sieci bezprzewodowych. No i tutaj jest kolejna pułapka założona na nas, no bo nie zawsze mamy pewność, czy ta sieć jest bezpieczna. Te elementy związane z bezpieczeństwem to jest w szczególności szyfrowanie danych, które są wymieniane między naszym komputerem a tą siecią Wi-Fi, tym punktem dostępowym. I my nie mamy nigdy pewności. I dlatego jest generalna zasada mówiąca o tym, że nie łączymy się z punktami dostępowymi, które wydają się niebezpieczne, są jakieś popularne, oferują coś potencjalnie gratis, jakąś wielką przepustowość, możliwość połączenia się i korzystania w nieograniczony sposób. to takie zasady ścisłego bezpieczeństwa mówią, żeby unikać tego typu połączeń. Tylko zaufane sieci takie bezprzewodowe, co do których mamy pewność. Natomiast oczywiście są mechanizmy pozwalające też na obronę tutaj i na poczucie tego większego bezpieczeństwa. Nawet jeśli łączymy się z taką siecią, która jest publiczną siecią i tam każdy może się podłączyć gdzieś w jakiejś galerii, czy nie wiem, na dworcu, na lotnisku, no to są mechanizmy ochrony, są wirtualne sieci prywatne i tak dalej, które pozwalają nam tą prywatność i to bezpieczeństwo jednak w jakiś sposób większe zachować. Natomiast znowu, jeśli ktoś nie wie, co ma zrobić i jak się zachować, no to myślę, że o wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie na przykład korzystanie z sieci, którą udostępnia nasz telefon, który ma też podłączenie do internetu i może taki hotspot wygenerować, można w nim ustawić, włączyć taki hotspot, który będzie właśnie taką siecią Wi-Fi, która będzie spinała nas z tym internetem takim komórkowym. To jest bezpieczniejsze, chociaż być może czasami kosztowne jest też te limity i te pakiety nie są takie obfite w te dane dostępne do wymiany. Natomiast no, to będzie lepsze niż takie podłączanie się byle gdzie bez kontroli i bez świadomości tego, co robimy i jak to robimy. No już na pewno z takich jeszcze dodatkowych rzeczy to jest to, że nie powinniśmy, jeżeli podłączamy się do takiej sieci publicznej, próbować logować się na jakieś krytyczne dla nas i bardzo istotne serwisy, typu konta bankowe, jakieś takie kontakt związane z urzędami, z jakimiś instytucjami państwowymi, bo to wiąże się oczywiście z transferem pewnych danych wrażliwych związanych z nami. Nie mamy pewności co do tego, czy te dane podróżują bezpiecznie, w związku z tym no to stwarza zagrożenie. Więc to jest do przeglądania wiadomości w internecie, myślę, że okej, ale do logowania się, żeby szybko jakiś przelew w banku wykonać, ja bym chyba jednak tego nie robił tak naprawdę. Mimo, że sam jakąś tam wiedzę dysponuję, to tak dla czystości sumienia i dla spokoju ducha bym chyba tego właśnie nie robił.
A warto pamiętać o ochronie naszych danych.
Też to jest związane z tymi naszymi właśnie laptopami, też z telefonami komórkowymi. Dużo osób do tego nie przywiązuje wagi. Te urządzenia, z uwagi na to, że są mobilne i że są z nami wszędzie, no one są też łatwym łupem dla złodziei. No, niektórzy takie urządzenia kradną tylko po to, bo one są wartościowe w sensie samego urządzenia. Natomiast no, może oczywiście znaleźć się ktoś, dla którego będą istotne nasze dane. No i tutaj podstawowa zasada jest taka, że powinniśmy te nasze dane zgromadzone w tych urządzeniach chronić i współczesne systemy operacyjne i w telefonach, i w komputerach, w laptopach oferują szyfrowanie dysków. I to powinniśmy też bezwzględnie włączyć. To oznacza dokładnie tyle, że dla nas to będzie żadna różnica. Nie będzie w pracy, w żaden sposób tego nie będziemy odczuwać z tym komputerem, z tym laptopem. Natomiast jeżeli ktoś taki laptop nam ukradnie i będzie chciał taki dysk odczytać, no to nie będzie w stanie. Natomiast koszty, czy próba odczytania jest na tyle kosztowna i na tyle nieopłacalna, że nikomu się nie będzie chciało. Jeśli nie jesteśmy przynajmniej jakimś prezydentem wielkiego państwa, to myślę, że nikt się nie będzie łasił na tego typu dane. Natomiast no, dla naszego bezpieczeństwa tam też jest wiele różnego rodzaju danych o nas, więc i jakieś dokumenty, i faktury, i nawet nie wiemy tak naprawdę, jak ile rzeczy jest tam przechowywanych, więc warto jest o tym pamiętać i te dyski sobie szyfrować. Telefony też pozwalają na szyfrowanie zawartości, więc w trakcie, kiedy nam ten telefon zginie albo zostanie skradziony, no to jest strata urządzenia, ale okazuje się współcześnie, że urządzenie jest nie aż tak cenne, jak to, co zostało w nim zgromadzone. I ten strach związany z jakimś wyciekiem czy dostępem do poufnych informacji jest o wiele większy niż ten żal i strata związana z samym urządzeniem.
Warto o tym wszystkim pamiętać. Ja doradzę Państwu dr Marek Miśkiewicz, Instytut Informatyki UMCS, Katedra Cyberbezpieczeństwa. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać, przypominam, do CERT-NASK. To zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. Fałszywe SMS-y można tam też zgłaszać. Wystarczy taki incydent zgłosić SMS-em pod numer 8080. A wszelkie informacje z tym związane także znajdziemy właśnie na stronie zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. cert.pl.
Pogotowie radiowe.
I pozostajemy w temacie bezpieczeństwa w sieci, bo oszuści mogą podszywać się pod strony internetowe różnych instytucji, o czym Państwa na bieżąco informujemy. Tym razem w internecie pojawiły się fałszywe strony, które łudząco przypominają oficjalny serwis internetowy Narodowego Funduszu Zdrowia. Oszuści mogą podszywać się pod NFZ, aby wyłudzić właśnie nasze dane osobowe, numer karty debetowej czy kredytowej. A Fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że nigdy nie pobiera żadnych opłat przez stronę internetową i nie zbiera danych przez internetowy formularz, chociażby w celu odnowienia lub przedłużenia ubezpieczenia, mówi Magdalena Musiatowicz z lubelskiego oddziału NFZ.
W internecie pojawiły się fałszywe strony, które łudząco przypominają oficjalny serwis internetowy Narodowego Funduszu Zdrowia. Oszuści mogą podszywać się pod NFZ, aby wyłudzić dane osobowe i numer karty debetowej lub kredytowej. Przypominamy, że Narodowy Fundusz Zdrowia nigdy nie pobiera żadnych opłat przez stronę internetową i nie zbiera danych przez internetowy formularz w celu odnowienia lub przedłużenia ubezpieczenia. Pojawiły się strony, które na pierwszy rzut oka trudno odróżnić od oficjalnego serwisu NFZ. Cyberprzestępcy wykorzystują logo i wizerunek funduszu. Na fałszywych stronach internetowych można przeczytać o rzekomej, obowiązkowej karcie ubezpieczenia w funduszu i zbliżającym się terminie utraty ważności tej karty. Jest też internetowy formularz, przez który oszuści chcą pozyskać dane osobowe, a w kolejnym kroku także numer karty kredytowej lub debetowej. To oszustwo i próba wyłudzenia danych oraz pieniędzy. Narodowy Fundusz Zdrowia nigdy nie pobiera żadnych opłat przez swoją stronę internetową. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zbiera danych o numerach kart kredytowych i debetowych przez swoją stronę internetową. Przypominamy, żeby nie klikać w linki w internecie, w wiadomościach SMS czy w komunikatorze internetowym, gdy nie ma pewności, że strona, do której prowadzą, jest bezpieczna. Można stracić dane i pieniądze. Zaufane adresy stron internetowych zawsze poprzedza HTTPS, czyli protokół komunikacyjny, który zapewnia bezpieczne połączenie internetowe. W razie wątpliwości prosimy, żeby skontaktować się z nami przez bezpłatną i całodobową infolinię 800 190 590 lub powiadomić najbliższą jednostkę policji.
www.nfz.gov.pl poprzedzona HTTPS to oficjalna strona internetowa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pogotowie radiowe.
Przypominamy, że dobiega końca nabór wniosków o dodatek osłonowy. Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku, to warto o tym pamiętać. To wsparcie w związku ze wzrostem wydatków na ogrzewanie. Jego wysokość waha się od 228 zł do 822 i jest uzależniona od liczby członków gospodarstwa domowego oraz źródła ogrzewania. Aby otrzymać taki dodatek, przeciętne miesięczne dochody gospodarstwa domowego nie mogą przekraczać 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek do 30 kwietnia do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata takich dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania, a szczegóły w urzędach miast i gmin. A w Radiu Lublin słuchamy Pogotowia Radiowego. Teraz czas na poradnik w języku ukraińskim. Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер PESEL. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. PESEL необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати PESEL в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім PESEL-а, ви маєте завантажити додаток «Дія.PL», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер ПЕСЕЛЬ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер ПЕСЕЛЬ, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Українці, які повертаються додому в Україну, зобов'язані відмовитись від соціальної допомоги 800+. Це можна зробити онлайн на сторінці ЗУС або у відділенні.
Пам'ятай.
Мене звати Марія Іващенко. Я приїхала в Польщу на початку війни. Неважко записатися в Любліні до лікаря. Існує такий проєкт, як поліклініка «Здорово.пл», через який можна записатися до україномовного лікаря і отримувати послугу, в принципі, не чекаючи кілька тижнів. Це проєкт, який предоставляє послуги українцям. Можна отримувати будь-яку послугу, починаючи від просто візиту до сімейного лікаря, закінчуючи дерматологом, гінекологом і так далі. У мене був досвід з польською лікарнею і теж дуже добре ставлення до мене було, як до українки. Все дуже просто намагались вони пояснити, так, щоб я там зрозуміла все.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.